Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, na ile sytuacja związana z incydentami na granicy, też z tragiczną śmiercią polskiego żołnierza oraz zatrzymaniem żołnierzy, może się w pana ocenie przełożyć na wynik wyborów do Europarlamentu?
Wydaje mi się, że w niewielkim stopniu, gdyby te dramatyczne wydarzenia miały miejsce na początku tego tygodnia, a może jeszcze wcześniej, to na pewno oddziaływałyby na przebieg kampanii wyborczej i pewnie na wynik wyborów, ale w tej sytuacji, w której dowiadujemy się o tym na kilkadziesiąt godzin przed zakończeniem, myślę, że w niewielkim stopniu to się przełoży. To jest pierwszy powód, a drugi powód, myślę, że z jednej strony tutaj widać doskonale, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości stanął po stronie polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy poddali działania ministra bardzo miażdżącej krytyce i zupełnie nie interesuje tego elektoratu to, jak to było naprawdę. Przecież tak naprawdę sprawa jest jeszcze na etapie wyjaśniania. Wiemy mniej niż więcej. Na razie opieramy się o doniesienia medialne.
Czyli wcale nie chodzi o polskiego żołnierza, o polski mundur, tylko
pytanie
o brudną
brzmi,
politykę.
Pytanie brzmi, o który mundur chodzi, bo z jednej strony jest mundur żołnierza, polski mundur i z drugiej strony jest mundur chociażby
żandarma wojskowego.
To też jest polski mundur, o którym mundurze mówimy. Więc myślę, że tutaj z jednej strony elektorat PiS-u już wie wszystko i z drugiej strony jest elektorat Koalicji Obywatelskiej, liberalny elektorat partii rządzących. Oni też już wszyscy wiedzą, wszystko wiedzą, czyli nie ma chyba w ogóle oczekiwania na to, aby zaprezentować pewną powściągliwość. Szczególnie wiem, że wykazuje się tu daleko idącą naiwnością, ale oczekiwałbym tejże od polityków, bo pierw należy poznać okoliczności, fakty, a później prezentować opinię. W tej chwili wszystko wszyscy już wiedzą.
A tak naprawdę o tych obu sprawach wiemy jeszcze niewiele.
Bardzo niewiele, tym bardziej, że sprawa jest bardzo gorąca, świeża. Przecież tyle tylko, że wiemy, że wydarzyła się już kilka tygodni wcześniej.
To kto wygra eurowybory w Polsce?
W Polsce, panie redaktorze, szanowni państwo, wszyscy wygrywają wybory. Jak przypominam sobie wybory samorządowe, jak przypominam sobie wybory parlamentarne, to ręce w geście zwycięstwa wyrzucają.
Ja nie pytam
wszyscy
o to, co powiedzą politycy, tylko o to, kto realnie te wybory
wygra. No taki najprostszy sposób analizy polega na tym, że sprawdzamy, kto uzyskał największą liczbę mandatów i to jest ten bardzo prosty sposób pomiaru. Dzisiaj absolutnie myślę, że żaden politolog, żadna politolożka, żaden politolog w kraju nie zaryzykowałby odpowiedzi na tak postawione pytanie, ponieważ nawet nie o to chodzi, że jeszcze jest kilkanaście godzin kampanii wyborczej. Tutaj nie sądzę, żeby się jakieś spektakularne sytuacje wydarzały. Natomiast przede wszystkim dzisiaj największą niewiadomą jest frekwencja wyborcza. To raz. Nie wiemy również, czy elektoraty wezmą udział w wyborach, czy nie będzie demobilizacji, czy nie będzie tego, co nazywają socjologowie, my politolodzy również, głosowaniem nogami. I to może w bardzo istotny sposób wpłynąć na ostateczny wynik wyborów.
O frekwencji jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo mam wrażenie, że ona jest dużo bardziej istotna niż sądzimy i że jest takich wiele pułapek związanych z frekwencją w eurowyborach. Ale jeszcze chcę pana zapytać, czy pan tę kampanię wyborczą trochę ze względu na to, o czym pan mówił przed chwilą, śledził z zapartym tchem, czy ze znudzeniem?
Panie redaktorze, widzę uśmiech na pańskiej twarzy. Ja odwzajemniam się takim samym uśmiechem. Ta kampania była kampanią, która w zupełności nie przypominała kampanii sprzed kilku miesięcy, czyli myślę o kampanii jesiennej parlamentarnej. Ona również nie przypominała kampanii przed wyborami samorządowymi, czyli tej wiosennej. W tej kampanii nie było emocji. W tej kampanii odnoszę wrażenie, że w naszym pomorskim okręgu wyborczym karty zostały rozdane. W tej kampanii zwyciężył pragmatyzm, czyli skoro z góry można przewidzieć, kto zdobędzie te mandaty, choć tu jeszcze nie wszystko jednak wiemy, to była bardzo znacząca demobilizacja i kandydatów na listach, którzy wiadomo, że o te mandaty nie będą w stanie skutecznie zawalczyć. Jak i widziałem również olbrzymią dozę demobilizacji list tych partii, które tu ze względu na mechanizmy ordynacji wyborczej nie będą uczestniczyły w podziale mandatów.
To jeszcze za chwilę i o frekwencji, i o ordynacji, ale pytam też o kampanię nie tylko lokalnie, ale tak ogólnopolsko.
W skali kraju na pewno ta kampania...
Tematy krajowe i tak zdominowały
W każdej polskiej kampanii pojawiają się tematy krajowe. W tej kampanii było podobnie. Tematem numer jeden była granica, bezpieczeństwo. To jest szczególnie narracja, którą narzucił premier Tusk. Narracja Prawa i Sprawiedliwości to przede wszystkim narracja Zielonego Ładu. To przede wszystkim narracja związana z przepływami migrantów. Więc tutaj też nie było niczego, co by zaskakiwało. Odnoszę wrażenie,
że... nowego tematu, tematy tak,
tak
naprawdę...
odnoszę wrażenie, że to było prostą konsekwencją tego, że gdyby zrobić taki quiz i sprawdzić wiedzę merytoryczną kandydatek i kandydatów na tematy funkcjonowania Unii Europejskiej, na kompetencje Parlamentu Europejskiego, na pewne mechanizmy działania, to mogłoby to wypaść bardzo przeciętnie i dlatego ucieczka była od mówienia o szczegółach istotnych i ważnych na rzecz pewnego rodzaju, powiedziałbym, już nieco wyświechtanych haseł wyborczych.
A lokalnie właśnie, czy ktoś się tutaj na pomorskiej scenie politycznej wyróżnił? Dla pana w ogóle tu jest cokolwiek ekscytującego?
Nie, w tej kampanii nie było niczego ekscytującego. Po pierwsze, partie są zmęczone po tych dwóch ciężkich kampaniach wyborczych. Po drugie, partie odczuwają deficyt środków finansowych, a kampania skuteczna to jest zawsze koszt i to jest niemały koszt. Po trzecie, jak powiedziałem, zwyciężył pragmatyzm. Skoro nie ma szansy na to, byśmy zdobyli mandat, po co mamy wywieszać billboardy, banery, po co mamy spotykać się porankami z wyborcami, rozdawać jabłka, kawę, pączki, drożdżówki. Tym razem tego typu zachowań nie było.
To możemy z góry założyć, że w przypadku dwóch mandatów do Europarlamentu dla kandydatów z województwa pomorskiego z okręgu numer 1, bo tych dwóch mandatów raczej możemy być pewni, wezmą te mandaty po prostu jedynki, pan Janusz Lewandowski, pani Anna Fotyga.
Panie redaktorze, zaczął pan zadawać bardzo trudne pytania, ale to są te wątki, które w tej kampanii, w tych wyborach są najbardziej ekscytujące. Po pierwsze, jaka będzie frekwencja, nie tylko w skali kraju, ale również na Pomorzu. I po drugie, jak ta frekwencja przełoży się na liczbę mandatów. Słyszałem na antenie Radia Gdańsk opinię jednego z kandydatów, że jest realna szansa nawet na 5 mandatów. Jestem zdumiony.
Jacek Bendykowski w
jestem
tym
zdumiony
mówił
i zaskoczony.
O tym, że
bardzo chętnie chciałbym porozmawiać o tym aspekcie merytorycznym, jak pan kandydat wyprowadził ten wniosek. Niemniej jednak ja dzisiaj nie dałbym sobie ręki obciąć. Nie wiem, czy będą 2, czy będą 3 mandaty, bo to zależy od frekwencji wyborczej, a tę póki co wydaje mi się, że jednak jest dosyć trudno przewidzieć. W tym sensie, że wszyscy wiemy, że ta frekwencja prawdopodobnie satysfakcjonująca nie będzie. Ale czy nam da 2 czy 3 mandaty, nie wiem. Natomiast panie redaktorze, jeżeli pyta pan o to, kto te mandaty zdobędzie, to tutaj znowu nie ma żadnego poziomu emocji. Jeżeli byłyby dla Pomorza 2 mandaty, jeden mandat zdobędzie Koalicja Obywatelska, drugi mandat Prawo i Sprawiedliwość. I tu co zaczyna się dziać, cokolwiek ciekawego, to to, czy jeżeli będzie to Koalicja Obywatelska, czy będzie to mandat dla jedynki, czyli Janusza Lewandowskiego, czy też dla dwójki, a więc Magdaleny Adamowicz. Przypomnę, że 5 lat temu Magdalena Adamowicz miała lepszy wynik od Janusza Lewandowskiego, ale też sytuacja była zupełnie odmienna.
Właśnie jest w stanie utrzymać ten wynik po tych 5 latach?
Szczerze odpowiem, nie wiem. Czekam na to z zapartym tchem i tutaj dla mnie jest to najbardziej ekscytujący element kampanii na Pomorzu. Jeżeli byłby jeden mandat, to czy Lewandowski, czy Adamowicz? I druga sprawa, już nieco mniej ekscytująca. Anna Fotyga, jedynka Prawa i Sprawiedliwości, rywalizuje z bardzo znanymi, z bardzo rozpoznanymi i w przestrzeni ogólnopolskiej, i w przestrzeni lokalnej, pomorskiej, kolegami partyjnymi.
Poseł Marcin Horała,
tak, Marcin Horała, Jarosław Selin, Piotr Miller.
Piotr Miller, rzecznik
tak, tak, to
były.
Są bardzo znane osoby. W związku z tym zastanawiam się też nad tym, czy przypadkiem tu nie będzie jakiejś sensacji, czy przypadkiem któryś z wymienionych przez pana redaktora kandydatów nie będzie miał wyniku lepszego niż pani Anna Fotyga. Z drugiej strony jednak, gdyby tak się miało stać, byłoby to dla mnie bardzo solidnym zaskoczeniem. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest elektoratem dosyć karnym. W związku z tym, jeżeli listy zostały ustawione w ten właśnie sposób, że jedynką jest Anna Fotyga, to myślę, że zdecydowana większość wyborców będzie oddawała głos na panią eurodeputowaną Fotygę.
A nawet gdyby było inaczej, to rozumiem, że jakieś koło ratunkowe, jakiś telefon od przyjaciela może się pojawić.
No tutaj, panie redaktorze, rzeczywiście, gdyby było inaczej, to teoretycznie przewiduje i tego typu scenariusz, że gdyby mandat zdobyła inna osoba, na przykład Marcin Horała, to nie wykluczam telefonu od prezesa partii i próby przekonania europosła elekta do tego, żeby jednak mandatu nie objął, a to z kolei tworzy szansę na to, żeby osoba wskazana na pozycji numer jeden jednak ten mandat objęła. Ale to jest na razie polityczna fikcja, więc może nie idźmy w tę stronę.
Panie doktorze, to o tej frekwencji chwilę pomówmy. Jaka mogłaby być frekwencja satysfakcjonująca nas w tegorocznych wyborach? Szybko przytoczę dane. 2004 rok to jest 20% i 0,9%, 2009 24,5%, można powiedzieć 24,5%, kolejne wybory 23,83% i te wybory z ostatniego roku ogromny skok 45,8%. 2,68% głosujących w skali kraju oczywiście. Po tych wyborach jesiennych, kiedy ta frekwencja była jeszcze wyższa, będziemy czuli niedosyt?
No na pewno frekwencja jesienna doprowadziła do tego, że my z jednej strony pobiliśmy rekord, z drugiej strony mamy odniesienie, które jest ekscytujące, no ale już wybory samorządowe pokazały, że frekwencja spadła i w tych wyborach myślę, że będzie ten spadek jeszcze na większym poziomie. Z jednej strony to nie może dziwić, bo trochę tak jak pan wymienił, wybory do Europarlamentu charakteryzują się w Polsce od lat niską frekwencją wyborczą i nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
Ale to był skok o 100% niemalże.
Tak, rzeczywiście 2019 rok to była frekwencja na poziomie chyba około 46%. Niemniej jednak tak jest również w Europie, choć to nie jest żadne usprawiedliwienie i myślę, że tym razem nie ma co liczyć na to, żeby ta frekwencja była z piątką z przodu. Ja powoli oswajam się z myślą, że satysfakcją, przynajmniej dla mnie, byłaby w tych realiach frekwencja na poziomie 40 kilku procent, ale też nie będę zaskoczony, jeżeli ta frekwencja wyniesie 30 kilka procent. Mam nadzieję, że o dwójce z przodu nie będziemy musieli mówić.
A ile tak naprawdę zależy od frekwencji, jeżeli chodzi o liczbę mandatów dla danego okręgu wyborczego, dla danego regionu?
Panie redaktorze...
Bo dużo słyszymy o tym, że im więcej nas osób tutaj zagłosuje, tym większa szansa, że będzie więcej mandatów.
Panie redaktorze, to są te wybory, w których frekwencja rzeczywiście odgrywa kluczowe znaczenie, ale bardzo często słyszę i ja informację, która prezentuje się w ten sposób, że im będzie wyższa frekwencja, tym będzie wyższa liczba mandatów i mam obawy, że dla przeciętnego wyborcy, który nie jest ekspertem w obszarze kodeksu wyborczego, jest to postrzegane w takiej oto kategorii, że jeżeli my będziemy tu na Pomorzu mieli wyższą frekwencję od na przykład Dolnego Śląska i Opola, czy od Małopolski, czy od Mazowieckiego, to przełoży się na to, że będziemy mieli większą liczbę eurodeputowanych. Otóż, panie redaktorze, szanowni państwo, tak niestety nie będzie, bo oczywiście frekwencja ma znaczenie, ale nie zapominajmy o tym, że są różne granice okręgów wyborczych, 13 okręgów. Czasem, tak jak na Pomorzu, mamy okręg, który ma granice takie jak województwo, a czasem, tak jak wymieniony przeze mnie Dolny Śląsk i Opole, te granice są większe. Większe granice oznacza wyższy ładunek, wyższy poziom nasycenia ludnością, w tym również wyborcami. I tutaj należałoby powiedzieć bardzo konkretnie o tym, ile będzie mandatów dla danego okręgu, będzie decydować to, ile ludzi weźmie udział w wyborach. I teraz, jeżeli
czyli bezwzględna liczba procent.
Tak. I teraz, jeżeli byśmy zrobili analizę i taki swoisty research, to okazałoby się, że w wyborach 2019 roku u nas wzięło udział w wyborach gdzieś mniej więcej około 900 tysięcy obywateli, a na przykład przy niższej procentowo frekwencji Dolny Śląski i Opole to była frekwencja dużo wyższa, czasem dwukrotnie wyższa, Małopolska to było dwukrotnie wyższa, czasem to było 1 200 000, 1 300 000.
Bo tam mieszka więcej osób
i nawet jeżeli mają procentowo niższą frekwencję, to de facto w liczbach bezwzględnych więcej osób idzie na wybory, co przekłada się na to, że my mamy w tej chwili jeszcze 3 mandaty, tam jeżeli się nie mylę jest mandatów 6 bądź 7.
To my jesteśmy pokrzywdzeni.
Tak, my jesteśmy pokrzywdzeni, od wielu lat o tym my tu lokalni politolodzy mówimy, zachęcając naszych parlamentarzystów do tego, aby nad tym tematem się pochylić, bo rzeczywiście to powoduje, że jesteśmy z jednej strony okręgiem wyborczym, który na przestrzeni ostatnich lat uzyska bardzo satysfakcjonujące procentowo wyniki w kontekście frekwencji. Jesteśmy w pierwszej trójce, ale z punktu widzenia liczby mandatów jesteśmy w ogonie, czyli jesteśmy na samym końcu.
Ale ordynację do Parlamentu Europejskiego ustala się na poziomie krajowym.
No zdecydowanie, to jest ustawa, w związku z tym tutaj jedyne, co mogliby robić parlamentarzyści pomorscy, to lobbować. Natomiast pytanie brzmi, na ile ten lobbing byłby skuteczny.
A już zostając przy frekwencji i trochę wracając do kształtu list, to w pana ocenie lokalni politycy, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej, czy może innych partii też działających na Pomorzu, zrobili wszystko, żeby zmobilizować mieszkańców Pomorza do pójścia
nie
do
wszystko.
Tych wyborów?
Na pewno można było zrobić na pewno można było wystawić bardziej rozpoznawalnych kandydatów, którzy, mówiąc kolokwialnie, ściągnęliby z rynku wyborczego większe poparcie. O ile zauważam i doceniam to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież warto też naszym słuchaczom uzmysłowić, że na początku będzie analizowane to, ile głosów padło na partię w skali kraju i wynik krajowy będzie decydował o tym, ile mandatów dana partia uzyska z 53.
Innymi słowy,
im lepsze listy okręgowe, im lepsi kandydaci, im bardziej rozpoznawalni, im bardziej identyfikowani, tym większe szanse na dobry wynik wyborczy. I rzeczywiście na listach PiSu widzę takie bardzo znane nazwiska, które myślę, że ściągną z rynku wyborczego niemałe poparcie. Z drugiej strony na listach innych partii brakuje mi tych wyrazistych, znanych, rozpoznawalnych nazwisk. Pojawiają się często ludzie, których marka nie jest jeszcze na tyle silna, żeby zmobilizować wyborców do udziału w wyborach.
Takich liderów do pociągnięcia listy, mówiąc tak,
dokładnie,
bardzo kolokwialnie.
Dokładnie, bardzo kolokwialnie, ale tak można powiedzieć.
To, co Lewica zrobiła, czyli przysłanie parlamentarzystki z Wielkopolski, żeby była liderką
nie
listy?
Nie rozumiem, nie akceptuję, jest to dla mnie irytujące.
To też nie działa, rozumiem,
to też nie działa. Mamy tutaj świetnych ludzi Lewicy. Mamy znakomitego Marka Rutkę, doktora Marka Rutkę, który w mojej opinii jest człowiekiem, który zasługuje na to, aby uzyskać pozycję numer jeden. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego od kilku miesięcy dzieje się tak, że kiedy odbywają się wybory, kiedy są to wybory proporcjonalne, to Lewica, dokładnie liderzy Lewicy, decydują się na to, żeby na jedynkach wystawiać ludzi nie stąd, no ale podejmują takie decyzje, koniec, kropka. Ja tego nie akceptuję.
To jeszcze końca i kropki nie ma, bo jeszcze jedno pytanie od słuchaczy, którzy nas tutaj uważnie słuchają i chcą zapytać, czy pan politolog nie czuje się oszukiwany, gdy ktoś startuje na posła, a po kilku miesiącach chce wiać do Europarlamentu, bo jak oddaje na kogoś głos, a potem on chce gdzieś indziej, to jest świństwo? Pyta pan Wojtek.
Dobre pytanie i dziękuję za to pytanie. Ja na ten temat rozmawiałem w swoim programie telewizyjnym Ochta Polityka w każdy poniedziałek 17.50 TVP Gdańsk. Prawo na to, przepraszam, lokowanie, tak, przepraszam, lokowanie produktu. Prawo na to pozwala, to raz. Dwa, chodzi o to, aby uzyskać jak największy wynik, więc te twarze parlamentarzystów, posłów, senatorów są bardzo rozpoznawalne, czyli tu dominuje pragmatyzm, ale autorom pytania chcę odpowiedzieć w najbardziej prosty sposób. To my, wyborcy, decydujemy o tym, czy udzielamy takiego poparcia, czy nie. Jest to pewnie dla wielu irytujące, że ktoś, kto kilka miesięcy temu wystartował w wyborach do Sejmu, teraz rozważa możliwość porzucenia Sejmu, rozwiązania, tu daje duży cudzysłów, tej umowy, którą z nim zawarliśmy na 4 lata, tylko i wyłącznie po to, aby wyjechać do Brukseli. Ale jeżeli uznajemy, że to coś, co nam się nie podoba, że to swoiste oszustwo, to myślę, że najprostszym sposobem jest odmówienie poparcia.
A skoro wyborcy głosują na takich kandydatów, to nie ma się później co dziwić, że partie polityczne wystawiają.
Praktyka pokazuje niestety, że jest tak, jak pan powiedział.
Bardzo dziękuję, panie doktorze,
dziękuję
za rozmowę. Wybory do Europarlamentu w niedzielę, a po 9:00 jeszcze na antenie Radia Gdańsk debata jedynek z okręgu numer jeden, czyli z Pomorza.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.